Dobrze, bracia i siostry, chciałbym przeczytać z wami na początek fragment z pierwszego listu Jana i rozdział czwarty. Pierwszy list Jana, rozdział czwarty. Pierwszy list Jana, tak? I tam, zanim przeczytamy, to powiem tak, że żyjemy w okresie Adwentu w Kościele. Adwent oznacza gdzieś tam, prawda, czekanie na przyjście. Mówi się, że to jest okres przed Bożym Narodzeniem. My czekamy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy obchodzić pamiątkę narodzenia Pana Jezusa Chrystusa niedługo. I ten fragment chcę właśnie przeczytać. Drodzy, przestańcie wierzyć każdemu duchowi. Raczej badajcie duchy, czy pochodzą od Boga. Gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Ducha Bożego rozpoznaje się w ten sposób. Wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele, jest z Boga. Wszelki duch, natomiast, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym usłyszeliście, że ma przyjść i już teraz jest na świecie. Wy, dzieci, pochodzicie od Boga i odnieśliście nad nimi zwycięstwo. Ten, który bowiem jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią jak ludzie tego świata i świat ich słucha. My pochodzimy od Boga. Kto zna Boga, słucha nas. Kto nie pochodzi od Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Może tyle na razie. Bracia i siostry, to jest tłumaczenie Nowego Przymierza. W każdym razie czytali to samo. Jest napisane, że wszelki duch, że nie możemy wierzyć każdemu duchowi. Co to znaczy wierzyć każdemu duchowi? To znaczy natchnieniu każdego, czyli niektórzy ludzie mówią, no ja nie widziałem ducha, ja nie słucham duchów, ale ludzie mówią z natchnienia różnego ducha. Nawet czy wiedzą, czy też nie. I Słowo Boże mówi, że nie każdemu możemy duchowi wierzyć, powinniśmy rozpoznawać, który jest prawdziwy, który jest od Boga, który nie. I napisane jest, że wszelki duch, który przyznaje, że Jezus jest Chrystusem, to znaczy jest Mesjaszem. Jezus, ten narodzony w Nazarecie, jest Mesjaszem i że przyszedł w ciele, czyli narodził się w ciele, jest z Boga. A wszelki duch, który tego o Jezusie nie wyznaje, nie jest z Boga. Więcej, to jest duch antychrysta. Bracia i siostry, to już chyba teraz wiecie, o czym mówimy, bo jeszcze kilkanaście lat temu, może kilkadziesiąt, słyszeliśmy o rzeczach, że w innych krajach zakazywano symboli Bożego Narodzenia. Gdzieś tam w Stanach, czy gdzieś już takie były rzeczy. W tej chwili to się gdzieś tam dzieje w Europie, że choinka niektórych obraża. Ale doczekaliśmy się już w Polsce, jeśli wiecie, o czym mówię, że na przykład prezydent Warszawy wydał pocztówkę z okazji świąt, na której nie ma żadnego symbolu chrześcijańskiego. Jakaś tam palma, półksiężyc, jakieś tam rzeczy i się tłumaczył. To się zainteresujcie. Wydał pocztówkę za oczywiście pieniądze podatników, gdzie nie ma żadnego symbolu chrześcijańskiego. Znaczy, niby nic, ale coś. I słowo, i wiecie, ktoś wam powiem, jeszcze jak ja się nawróciłem, trochę inaczej to wszystko wyglądało. To było 30 lat temu. Tradycja była silna, katolicyzm i tak. Te święta były. Zwracaliśmy uwagę, że no owszem, święta, ludzie się często zastanawiali, no ale czy to rzeczywiście 25 grudnia, były dyskusje, czy to nie w styczniu. Ktoś mówi, nie, ja w tym dniu nie obchodzę, ja będę tam w styczniu, czy tam kiedyś obchodził. Były też dyskusje, że może nie dyskusja, czy choinka to jest biblijna. Niektórzy stwierdzili, że nie, niektórzy mówili, no przecież tam jest napisane o tym drzewie. No i takie były dyskusje, prawda, czy to nie za dużo. Nie ma przerostu formy nad treścią, jeżeli chodzi o święta. I to jest z jednej strony prawda, Ale dzisiaj mamy inne problemy, bracia i siostry. Mianowicie takie, że zobaczcie, skoro gdzieś tam kogoś kłuje w oczy już choinka i coś, to co to oznacza, że diabeł, duch antychrysta, nawet nie chce, żeby było cokolwiek, co kojarzy się z tym, że Pan Jezus przyszedł i narodził się w ciele. Pomimo, że choinka jakby, no, w Biblii może bezpośrednio o tym nie mówiła, ale no tak, ludzie taką tradycję przyjęli, że to jest Boże Narodzenie, święta Bożego Narodzenia, na święta Bożego Narodzenia jednak się wspomina narodzenie Pana Jezusa, że się narodził, przyszedł w ciele. Więc już diabeł tak chce, już nawet tej choinki nie będzie, że nic się nie kojarzyło, że choinka to się kojarzy a ze świętami, a święta to się kojarzą z Bożym Narodzeniem, a Boże Narodzenie to to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, przyszedł i narodził się w ciele. Czyli mamy zupełnie inne problemy dzisiaj, takie, że rzeczywiście już najpierw w innych krajach, a teraz już nawet w Polsce, duch antychrysta, który był, działa coraz silniej, zaczyna oddziaływać. I to jest ważne, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Jest Chrystusem, Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem i narodził się w ciele. Dlaczego to jest ważne? Były jakieś tam poglądy, że na przykład Jezus albo był jakimś ciele gazowym przyszedł, czy tam inaczej, różne filozofie. Stał się człowiekiem, będąc człowiekiem i Bogiem, stał się barankiem jednocześnie, czyli w ciele został złożony, będąc w ciele potępił grzech w ciele, został złożony na swoim ciele, poniósł nasze grzechy i choroby, tak? Na ciele. Jeśli by nie był w ciele, to nie byłoby ofiary. Dlatego diabeł jakby chce na samym początku to gdzieś unieważnić czy podważyć. A więc bracia i siostry, ja zachęcam was, nas, świętujmy właśnie to Boże Narodzenie i już nieważne, czy to jest, naprawdę, to nie jest ważne, ja tak zawsze uważałem, czy to jest 25 stycznia, czy tam, przepraszam, grudnia, czy jakiś inny. Świętujmy to, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Niech świat to zobaczy, niech będą te symbole, oczywiście bez przesady jakieś tam bałwochwalcze, niech one będą, niech kłują w oczy tych innych ludzi. Chwała Bogu. Także
się wstydzić swoich świąt.
Tak, nie będziemy się wstydzić, mówię, dzisiaj są inne problemy po prostu, że ludzie chcą wyrugować, ale no właśnie, nawet my mieliśmy zastrzeżenia, że tam, prawda, za dużo tych przybudówek, ale tak jak mówiłem, ta kobieta, która gdzieś tam konała przy mojej mamie, jednak w godzinie śmierci wiedziała, że Panie Jezu ratuj i wołała, została zbawiona, nie wzywała Mahometa, czy też nie wiadomo kogo, właściwie jakiejś filozofii. Wiedziała jednak, jakie jest imię i uchwyciła się. I mama mówi, i potem ona tak jakby zasnęła po prostu. Zasnęła. Mówi, no trochę się pomęczyła i zasnęła. A więc tak, bracia i siostry, musimy patrzeć, badać duchy. A więc musimy wiedzieć, mieć świadomość, że przez polityków, przez różnych ludzi, to chyba to wiecie, działa duch antychrysta. Mówimy to zupełnie poważnie. To chyba jest niezależne, czy to jakaś tam partia taka, czy inna, Parlament Europejski. Działa po prostu duch antychrysta, musimy to wiedzieć i badać to. Doczytajmy jeszcze kawałeczek tego rozdziału dalej. Może nie będziemy tak go jakoś tam szczególnie rozdrabniać, ale powinniśmy przeczytać. Drodzy, miłujmy się, czy kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Przepraszam, zatrzymam się. To kochajmy się nawzajem. Może się komuś kojarzyć, oczywiście diabeł zohydził te wszystkie rzeczy, prawda? Że mówiąc o miłości jakiejś tam innej, ci ludzie, którzy wychodzą na ulicę dzisiaj, jakieś propagują rzeczy, ale to nie jest miłość Boża, o której mówią, bo z jednej strony mówią coś takiego, a z drugiej strony mówią najbardziej obrzydliwe przekleństwa do innych ludzi. Przeklinają po prostu ludzi. Także tu chodzi o miłość Bożą. I pisze, kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie. A więc, kiedy będziemy mieli te święta, tę pamiątkę, to wspominamy to, że Bóg posłał na świat swojego jedynego Syna, abyśmy przez Niego mogli zyskać życie, prawdziwe życie wieczne. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że On nas pokochał. To jest ciekawe. Nie, że my. On nas, zanim myśmy Go pokochali i posłał swojego Syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Aleluja. Jezus Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Musiał wejść w ciało. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli jednak kochamy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i Jego miłość osiągnęła w nas doskonałość. Aleluja. Mamy się kochać prawdziwie. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego Ducha. To jest, patrzcie, znak rozpoznawczy, że obecność Ducha Świętego jest znakiem rozpoznawczym, że trwamy w Nim, a On w nas. Obecność Ducha Świętego, po tym poznajemy. Jeśli nie ma Ducha Świętego, to jest pytanie. Po tym poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego Ducha. My natomiast zobaczyliśmy teraz i o tym świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawcę świata. Ktokolwiek przyzna, że Jezus jest Synem Boga, w tym trwa Bóg, a On w Bogu. I my poznaliśmy tę miłość, którą darzy nas Bóg, i zaufaliśmy jej. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim. W tym właśnie miłość osiągnęła względem nas doskonałość. Dzięki temu możemy ufnie i z odwagą wystąpić w dniu sądu. Żyjemy bowiem w tym świecie jako Jemu podobni. W miłości nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Ten więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Bracia i siostry, Jezus Chrystus został ukarany za nas. To jest cudowne. Nie drżymy przed karą, ponieważ został ukarany za nas. Możemy tylko kochać, nie musimy się lękać. Alleluja. Nasza miłość bierze się stąd. To jest cudowne. Skąd się bierze miłość? Nasza miłość bierze się stąd, że On pierwszy nas nią obdarzył. Czyli to nie jest miłość, którą możemy wyprodukować. On nas pierwszy obdarzył miłością. Kto twierdzi, że kocha Boga, jednocześnie nienawidzi swego brata, kłamie. Bo kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nigdy nie zobaczył. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. To są przykazania i bracia i siostry, i niezachwiana ufność w dzień sądu. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć, czy jeden jeszcze wątek rozwinąć. Mianowicie każdy wiek ma swoje problemy. Oczekujemy na przyjście Pana, oczekujemy nie tylko na święta, które będą, ale na rzeczywiście przyjście Pana Jezusa Chrystusa, tak? Amen. Tak jak wtedy oczekiwano, że On narodzi się, przyjdzie w ciele jako dziecko, w tej chwili oczekujemy na Jego powrót. Wiemy, że ten powrót jest już coraz bliższy, że nie wiemy dokładnie, kiedy to nadejdzie, ale jest coraz bliższy. I tak jak słuchajcie, te Jego przyjście pierwsze poprzedzały różne nieciekawe rzeczy, czy nawet Jego przyjście było związane z różnymi rzeczami, tak samo i dzisiaj nasila się działanie Antychrysta. Słowo Boże mówi, że kiedy będzie Dzień Pański, to też ujrzycie znaki na ziemi, tak? Znaki na niebie, przepraszam. I tutaj wczoraj, o czymś jeszcze, nasila się działalność Antychrysta i możemy myśleć, co to teraz jest. Żyjemy w takim czasie, że no, nigdy tak nie było. No z jednej strony to prawda, bo nigdy tak nie było. A z drugiej strony, jeżeli byście czytali księgę Kaznodziei Salomona, nie będę tego szukał, tam pisze, że nie ma nic nowego pod słońcem. Bo wszystko, co już było, to już się wydarzy. Pamiętacie te słowa? Tak jest napisane, że nie ma nic nowego pod słońcem. A więc plagi były, różne inne rzeczy były. Teraz ludzie się zastanawiają, co to będzie, będzie to, będą znamie jakieś będzie, szczepionki będą, różne rzeczy. Ja wam powiem tak, bracia i siostry, nie przejmujcie się, wyluzujcie. Dlaczego? Dlaczego? Za chwilę sięgnę w jedną tylko historię, króciutko w Starym Testamencie przeczytam. Kiedy popatrzymy, okazuje się, że te rzeczy, tego typu problemy już kiedyś były. Były, one się co jakiś czas powtarzały, tylko w innym problemie. I ludzie, którzy ufali Bogu, Bóg ich zawsze przeprowadzał, wyprowadzał. I kochani, chciałbym dzisiaj na chwilę z wami otworzyć Księgę Daniela. Księgę Daniela, nie będziemy całej księgi studiować, nie przejmujcie się, ale kilka takich ciekawych słów chciałem z tej księgi wyciągnąć. I specjalnie wziąłem dwa tłumaczenia Biblii. Ja ostatnio bardzo ciekawie też ze sobą wziąłem do Konstancina dwa tłumaczenia Biblii, bo Nowego Przymierza i jeszcze uspółcześniono Biblię Gdańską, bo się okazuje, że można, tak jak oglądasz kryształ, pewien werset, jak zobaczysz z kilku stron, to nagle zobaczysz inne wrażenie. Więc znacie ogólnie Księgę Daniela zapewne, patrzę jak tutaj ludzie są. Zaczyna się od tego, że uprowadzeni zostali do Babilonii Żydzi, zostali mężowie Boży, młodzieńcy, którzy byli młodzieńcami z narodu wybranego, ale tam ich wzięto i próbowano z nich zrobić tych, przerobić ich na Babilończyków. I pierwszy rozdział mówi, że próbowano ich zmienić im imiona. Może przeczytam. W trzecim roku panowania Jehojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król Babilonu, do Jerozolimy i oblekł ją. Pan wydał w jego ręce Jehojakima, króla judzkiego, oraz część naczyń z domu Bożego, a on wywiózł je do ziemi Szynar, do świątyni swojego Boga. I wyniósł te naczynia do jej skarbca. Król rozkazał też Aszpenazowi, dowódcy swej służby dworskiej, aby sprowadził chłopców izraelskich pochodzących z królewskiego lub z książęcego rodu. Chodziło mu o chłopców bez jakiejkolwiek wady, pięknie zbudowanych, bystrych i mądrych, posiadających wiedzę, zdolnych w nauce i silnych na tyle, by mogli służyć w pałacu królewskim. Rozkazał nauczyć ich pisma języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienny przydział żywności z kuchni dworskiej oraz wino z dworskich składów. I polecił kształcić ich przez 3 lata, a potem w okresie stawić ich przed sobą. Wśród chłopców judzkich znaleźli się m.in. Daniel, Hananiasz, Miszael i Azariasz. Przełożony służby dworskiej zmienił im imiona. Danielowi dał na imię Belteszazar, Hananiaszowi Szadrak, Miszaelowi Meszak, a Azariaszowi Abednego. I tutaj posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe, jak on im te imiona zmienił. Zmieniono im imiona. Daniel oznaczało imię hebrajskie Bóg jest nam sędzią, a zmienił mu na imię inne, na imię Belteszazar, to jest Balat, chroń króla, to jest babilońskie. Z kolei inne imię Hananiaszowi Szadrak oznacza rozkaz Aku, czyli rozkaz jakiś tam. Następny Meszak to oznaczało kto jest tutaj, a z kolei Abednego sługa Nebo, czyli sługa innego Boga, czyli krótko mówiąc Boże imiona zmienił nam na inne imiona. Wiecie, że Bóg nadaje człowiekowi imiona, a tamci ludzie, to było też takie symboliczne, i mieli jeść pokarmy z stołu królewskiego. Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału, ani winem z królewskich składów. Zaczął więc zabiegać u przełożonego służby dworskiej, by pomógł mu uniknąć skalania. I Bóg sprawił, że przełożony służby dworskiej odniósł się do niego łaskawie, ze zrozumieniem. Wyznał on jednak Danielowi: boję się króla mojego pana. On ustalił, jak należy was karmić i poić. Co będzie, jeśli zauważy, że wasze twarze są szczuplejsze niż twarze waszych rówieśników? Narazicie moją głowę u króla. Wtedy Daniel zwrócił się do nadzorcy, którego przełożony służby dworskiej postawił go nad nim oraz nad Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem. Proszę, powiedział, zrób próbę ze swoimi sługami przez 10 dni. Niech nam podadzą do jedzenia jarzyny, a do picia wodę. Potem niech przy tobie ocenią nasz wygląd i wygląd chłopców korzystających z przydziału króla i postąp ze swoimi sługami zgodnie z tym, jak wypadniemy w twoich oczach. I nadzorca przychylił się do ich prośby. Podał ich 10-dniowej próbie. Po jej zakończeniu okazało się, że wyglądają lepiej i są postawniejsi niż chłopcy karmieni przydziałem królewskim. To może tyle ja potem powiem. Czyli ci chłopcy izraelscy, którym chciano zmienić imiona i zacząć ich karmić tym królewskim pokarmem, stwierdzili, że nie mogą tego jeść, bo wstąpiliby rozkaz Boga i poprosiliby ich karmiono tylko jarzynami. I słuchajcie, okazało się, że Bóg sprawił, że ich twarze nie wyglądały inaczej. I później mamy historię, kiedy Daniel, kiedy oni okazuje się, że przewyższają mądrością, zostają postawieni nad różnymi prowincjami. Ale Księga Daniela zawiera kilka różnych, różnych rzeczy, mianowicie Daniel objawia królowi sen, który mu się śnił, a w trzecim rozdziale tej księgi mamy znowu historię z posągiem, który złotym posągiem, który postawił król Nebukadnezar czy Nabuchodonozor. I to posąg, który ma 27 metrów wysokości i 2,7 metrów szerokości. Ile ma wieżowiec wysokości, się zastanawiam?
Trochę więcej, bo jak ma 10 metrów, to co najmniej 30 metrów, 35 do 40.
No to tak, ale wyraźnie. Pomimo wszystko, popatrzcie, posąg, który jest troszeczkę mniejszy od wieżowca, złoty, no to wtedy nie było takich domów, to z daleka był widoczny, prawda, złoty posąg. Któż by temu posągowi nie oddał? I ludzie mieli oddać chwałę, musieli upaść przed tym posągiem. Okazało się, że tych trzech chłopaków nie zostało, mówię, tych trzech młodzieńców nie zostało, nie oddali czci temu posągowi, za co zostali wrzuceni do pieca, płonącego pieca. Zaraz wrócimy do tej historii, ale mamy też jeszcze inne historie w tej księdze, bo na przykład mamy potem w dalszym 5-6 rozdziale z kolei Daniel jest wrzucony do lwiej jamy za to, że nie modlił się do króla, jaki był rozkaz króla, tylko do Boga cały czas. Znowu był I co się stało? W skrócie powiem. Młodzieńcy zostali z pieca uratowani. Daniel został uratowany ze lwiej jamy. Dlaczego mówię specjalnie o tej księdze? W tej chwili tak ludzie, niektórzy już gdzieś tam drżą, no tak, przychodzi na świat próba i prawda, no wszyscy będą musieli coś tam robić, wszyscy. Myślą, że to jest coś, czego nigdy nie było. Zawsze każda epoka ma takie swoje właśnie, taką swoją próbę. Tylko kiedyś była inna, dzisiaj jest inna, 100 lat temu inna, a parę tysięcy lat temu jeszcze inna. I w tamtych czasach na przykład było królowi, pomimo że najpierw stwierdził, że rzeczywiście Daniel jest obdarowany, ubzdurał sobie, że zrobi posąg i każdy ma człowiek oddać i upaść i oddać chwałę temu posągowi. I przeczytam wam, kiedy z jednego tłumaczenia wypowiedź tych młodzieńców, kiedy przyszło do nich, że doniesiono, że oni nie padają, nie oddają chwały temu posągowi. I król się rozwścieczył. Moment, znajdę to. I specjalnie z tłumaczenia współcześnionej Biblii Gdańskiej przeczytam. I zwrócił się do nich od 14 wersetu 3 rozdział. I zwrócił się do nich Nabuchodonozor i zapytał ich: czy to prawda, Szedraku, Meszachu i Abednego, że nie czcicie moich bogów, i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłem, teraz więc bądźcie gotowi, aby w chwili, gdy usłyszycie dźwięk trąby, fletu, harfy, sambuki, psalterionu, cymbałów i wszelkich instrumentów muzycznych, upaść i oddać pokłon posągowi, który wykonałem. Zatrzymam się. Chwała Bogu, że u nas są instrumenty, które oddają chwałę Bogu, a nie jakiemuś tam komuś. Ale zobaczcie, jak diabeł lubi chwałę. Diabeł chce zabrać chwałę dla czegoś innego, bo to on przyjmuje. A więc, kiedy ujrzycie, jeśli nie oddacie pokłonu, zostaniecie w tej samej godzinie wrzuceni do środka pieca rozpalonego ogniem. A kim jest ten Bóg, który by mógł was wyrywać z mojej ręki? I teraz posłuchajcie, co powiedzieli młodzieńcy. Szadrak, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi: Nabuchodonozorze, my się nie martwimy tym, co odpowiedzieć. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca ognistego, rozpalonego ogniem z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu? Czy nie wyrwie? Niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić swoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś. Zatrzymam się na chwilę. Oni, to jest bardzo ciekawe powiedzenie, powiedzieli, taka jest historia, zobaczcie, piec tu płonie, tutaj wszystko, a oni mówią, a my się nie martwimy tym w ogóle. Ja wierzę, że to jest słowo na dzień dzisiejszy. My się nie martwimy, co tutaj się szykuje, my się nie martwimy. Dlatego, że mamy Boga, bracia i siostry. I powiedzieli, jeżeli, mówi nas Bóg z twojej ręki, czy wyrwie nas, królu, z twojej ręki, czy nie wyrwie, to niech ci będzie wiadomo, że nie będziemy chwalić swoich bogów. To możemy powiedzieć ci to samo. Mamy naszego Boga, którym i tak mamy zarezerwowane spotkanie w Nowym Jeruzalem, z którym się niedługo spotykamy tak czy inaczej. A więc tutaj to już jest jego... Powiem, jego broszka, tak powiem, jak on nas przeprowadzi przez to. Nie martwimy się. A więc to jest taka odpowiedź. Nie ma się co martwić. Nie martw się, bracie i siostro, tym, co będzie. Nie martw się szczepionką. Nie martw się jakimiś... To jeszcze nic. Ja myślę, że to jeszcze jest nic. Nie martw się tym wszystkim. I to, co się zdarzyło, jest niesamowite. Według ich wiary jest napisane potem, że wtedy Nabuchodonozor napełnił się wściekłością, także wyraz jego twarzy zmienił się wobec Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy mocniej niż zwykle rozpalano. Najsilniejszym ludziom ze swego wojska rozkazał związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić do pieca rozpalonego ogniem. Wtedy związano tych mężczyzn w ich płaszczach i ubraniach, w ich czapkach i szatach wrzuconych do ich do środka pieca rozpalonego ogniem. Ponieważ rozkaz króla przynaglał, a piec był bardzo rozpalony, płomień ognia zabił tych ludzi, którzy wrzucili Szadraka, Meszaka i Abednego. A ci trzej mężowie, Szadrak, Meszak i Abednego, wpadli związani do środka pieca rozpalonego ogniem. Wtedy król Nabuchodonozor zdumiał się. Powstał spiesznie i zapytał swoich doradców, czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do środka ognia? A oni odpowiedzieli królowi, prawda, królu? A on odpowiedział, oto widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd 4 osoby jest podobny do Syna Bożego. Halleluja. Wtedy zbliżył się Nabuchodonozor do otworu pieca rozpalonego ogniem i powiedział, Szadraku, Meszaku i Abednego, słudzy Najwyższego Boga, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Wyszli więc Szadrak, Meszak i Abednego ze środka ognia. Aleluja. Bracia i siostry, ja wierzę, że każdy wiek, każde pokolenie ma taki swój piec, ma taki swój posąg, jakieś tam rzeczy. To są różne historie i się wydaje, zobacz, wszyscy to robią, ty musisz tak samo paść, ty musisz, bo jak nie, to i tak dalej. My nie wiemy, co będzie. Jeszcze nie wiemy, co będzie za 3 lata. Może być coś zupełnie innego i pewnie będzie. Ale zostańmy z tym słowem, które powiedzieli Szadrak, Meszak i Abednego. My się nie martwimy. My się nie potrzebujemy wam w ogóle martwić, co wam odpowiedzieć. Bo jak nas Bóg chce, nas wyrwie, jak nas nie wyrwie, to i tak nie czcimy Bogu. Bo my i tak jesteśmy Jego po prostu. Ale jest ciekawa historia na początku. Oni po pierwsze... Jakby nie chcieli, pamiętali o swoich imionach. Oni sobie nie pozwolili zmienić imion. Ich tak, te imiona im zmieniono, ale tak naprawdę wewnętrznie zostali tym, kim byli. Nie chcieli jeść pokarmu ze stołu królewskiego. Pamiętam kazanie jednego przyjaciela, naszego pastora, który ten temat głosił, to jest właśnie powiedziane. Nie możemy jeść pokarmów ze stołu królewskiego, czyli ze stołu króla tego świata. To nie mogą być pokarmy w sensie treści, wartości, które będą budowały nas gdzieś tam. Ale mamy jeść Słowo Boże. Mamy być wypełnieni Słowem Bożym. I bracia i siostry, kiedy przyjdzie potem nawet być w jakiejś lwiej jamie, czy gdziekolwiek, cokolwiek się zdarzy, to pamiętajmy, że mamy Pana, Jeszua Hamesija. Ten, który jest podobny do Syna, był tam. Nawet ten król rozpoznał. Zastanawiam. Król pogański. Skąd wiedział? Ktoś podobny do Syna Bożego. To jest niesamowite, prawda? Ale miał jakieś poznanie ten poganin. Nagle zobaczył chwałę Bożą w rozpalonym piecu. Co ciekawe, ludzie, którzy nie byli z Boga, zostali strawieni. To tak jak ci ludzie, o których dzisiaj żeśmy tutaj słyszeli świadectwo, że ten człowiek Bóg zachował, a wszystkich naokoło tam zginęli. To tak samo może być, bracia i siostry, nawet jeśli trafimy do tego pieca, jakikolwiek by ten piec nie był, to nawet może ogień strawić tych ludzi naokoło, ale jeśli trzymamy się Pana i będziemy Go wyznawać, tak jak Anusz na przykład, tak samo po prostu ufajmy naszemu Bogu, bo On jest cudowny, bo On nie zawodzi. Powiedział, że kto przychodzi do mnie, tego nie wyrzucę precz. I ten, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Amen.
Amen. Aleluja.